którym tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Ojcze, czasami zaczynam myśleć, że jestem silny i potrafię sobie poradzić ze wszystkim, co przynosi życie, zwłaszcza gdy uda mi się wyjść z jakiejś tragedii lub próby. W rzeczywistości jestem bez Ciebie tylko potykającym się słabeuszem. Ty i tylko Ty jesteś przyczyną, dzięki której przetrwam. Nie pozwól mi nigdy zapomnieć czasów, kiedy przedzierałem się przez życiowe tornada, pragnąc wyrwać się z takiego ssącego leja, po pas w mule albo lodowatej wodzie, po to, by znaleźć się blisko Ciebie, poczuć wokół siebie Twoje ramiona, które ratują mnie od wirujących wokół odłamków. Twa łaska jest bowiem doskonała. Moc Twoja i siła objawiają się w wystarczalności. Kiedy więc inni pytają i potrząsają głowami, pomóż mi, bym wskazywał na Ciebie, jedynego, który pozwala przetrwać mimo życiowych burz. Wypisz w mojej duszy ów obraz. Ja, szalejące tornado, i Ty, większy niż owa burza. Kiedy przylegam do Ciebie całym swoim życiem, pozwalasz mi pewnie stać. Chwytasz mnie mocno i uspokajasz moją drżącą duszę swoją siłą. Potrzebuję Cię, Panie, w każdej minucie, każdego dnia.
Ciebie idziemy bez powodu. patrzeć w dal.
Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów. Ojcze Niebieski, uważam, że godzi się zaczynać modlitwę uwielbieniem i dziękczynieniem. I choć jestem pewien, że istnieje nie tylko ten sposób przychodzenia do Ciebie i rozpoczęcia dialogu z Tobą, wyrażenie wdzięczności wydaje mi się odpowiednie na początek. Dziękuję Ci, Boże, że otoczyłeś mnie miłością. Dziękuję za wszystkie, zarówno złe, jak i dobre czasy, które przeżyłem. Złe nauczyły mnie tego, czego prawdopodobnie nie nauczyłbym się w inny sposób, a dobre dały mi ufność. Dziękuję za dary i talenty, którymi mnie pobłogosławiłeś. Pomóż mi posługiwać się nimi na Twoją chwałę. Dziękuję, że posłałeś swego jedynego Syna, aby umarł za mnie i zmazał moje winy. Ten dar był tak niezasłużony, że poczułem się przytłoczony Twoją hojnością. Boże Ojcze, pomóż mi uwierzyć, że ta łaska naprawdę jest moja.
Wszystko, co dziś mam.
Religijnymi i takimi byli. Mieli tytuł Pontifex Maximus, czyli główny kapłan, arcykapłan i wpływali na ludzi zarówno w sferze świeckiej, jak i w sferze religijnej. Mieli całkowicie ludzi pod swoją kontrolą. I tenże smok, mający właśnie taki tytuł, także Pontifex Maximus, mieszkający także na niebie, nie tylko w sferze świeckiej, cywilnej, obawiał się nauki Kościoła Apostolskiego, ponieważ bracia z pierwotnego Kościoła wierzyli zapewnieniom naszego Pana, że on niebawem powróci, założy swoje królestwo, a ich uczyni 12 sędziami na 12 tronach i będą wspólnie panować nad ostatecznie całą ludzkością. Dla pogańskiego Rzymu takie nauki były niebezpieczne i groźne, ponieważ oznaczało to, że skończy się panowanie Rzymu jako takiego. A władcy cywilni, zresztą do dzisiaj władcy niechętnie oddają władzę, ponieważ sprawowanie władzy dla samolubnego człowieka wiąże się z różnymi profitami, korzyściami i nadal są chętni, żeby tą władzę pełnić, nawet jeżeli trudniej się ją pełnić niż dawnymi czasy z powodu rangi problemów, zakresu problemów, jakie występują. I tak dużo chętnych do spełnienia władzy jest. No i ten, zostawiliśmy naszą sytuację, nasz obraz na 4 wersecie, w którym się dowiedzieliśmy, że smok, czyli władze cywilne Rzymu, czekały przed Kościołem Pierwotnym, przed kobietą, aby to ewentualne Królestwo Boże, które się ma narodzić, które było zapowiadane przez ówczesnych pierwotnych chrześcijan, gdyby się miało narodzić na ziemi i ewentualnie zagrozić, zakończyć panowaniu Rzymu, żeby zniszczyć je w zarodku jako jeszcze bardzo, bardzo malutkie. To był werset 4 i tam się wtedy zatrzymaliśmy. Zatem werset 5 kontynuujemy. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Okazało się jednak, jak już doszło do porodu tego, co się miało porodzić, że to, co się urodziło, czego tak bardzo szatan się obawiał i czego co chciał zniszczyć przez rzymskie władze Rzymu, wcale nie musi być zniszczone. Że można to wykorzystać dla swoich własnych celów. A celem szatana, działającym tutaj w tym przypadku przez tego rzymskiego smoka, przez rzymskie władze Rzymu, zawsze było zniszczenie prawdziwych dzieci bożych. Ale urodziło się coś, czego nie trzeba było potrzeby niszczyć, co można było wykorzystać, wynieść do stanowiska władzy i wykorzystać go do swoich własnych celów. To wyniesienie było tak gwałtowne i tak szybkie, że w wersecie 5 nazwane jest porwanie. Zostało porwane. Tutaj nie rozumiemy porwanie, że ktoś porwał i tak jak dzisiaj porywa się jakieś osoby dla okupu albo w innym celu, tylko to porwanie było, ma oznaczać bardzo szybkie wyniesienie tego systemu do rangi religijnej instytucji, poprzez którą mógł szatan kontynuować swoje cele i się okazuje jeszcze bardziej skutecznie niż dotychczas przez Rzym pogański, gdyż prześladowania przez Rzym pogański zamiast dusić, ograniczać i zakończyć panowanie Kościoła chrześcijańskiego prowadziło do jego rozwoju, że prześladowania sprawiały, że Kościół Chrystusowy, chrześcijański początkowy rozwijał się jeszcze bardziej. A to, co miało się teraz stać, przez wyniesienie tego chłopczyka było jeszcze skuteczniejszą walką z prawdziwym Kościołem, ale znowu pod obecnością Boga, taką, która doprowadziła do efektów, które Bóg zamierzył. No ale to będziemy powoli do tego dochodzili. W każdym bądź razie to, co się urodziło, nie musiało być pożerane, tak jak była to pierwsza intencja smoka rzymskich władz. Można było to wynieść do stanowiska rządzenia, symbolicznie do tego Boga i jego tronu. Wszystko to też będziemy wyjaśniali, co to się po tym kryje, ale ważne jest, że nie zostało pożarte tak, jak miało być pożarte. A kto jest tym chłopczykiem, który się urodził? Który to został tak wyniesiony, tak szybko wyniesiony, porwany do Boga i do jego tronu? No tym chłopczykiem jest to, co apostoł Paweł zapowiadał, że miało się urodzić w pewnym momencie, zanim przyjdzie powrót do naszego Pana. Człowiek grzechu, antychryst, przeciwnik, syn zatracenia, tajemnica mocy nieprawości. Różnie nazwana jest ona przez Pawła. Ona już była obecna w czasach apostolskich, ale wtedy nie mogła się jeszcze objawić z powodu braku odpowiednich warunków na zewnątrz. Ale jednostki o duchu antychrysta pojawiały się już wtedy. Wszyscy kojarzą na pewno takiego kogoś jak Diotrefes, który próbował rządzić i decydować w zborach, kogo bracia mają przyjmować, a kogo mają nie przyjmować. Tak, trzeci Jana 9:10, ale nie będę tego czytał. Ale ataki jednostki, które były wtedy nieliczne i miały dwie poważne przeszkody. Jedną przeszkodą było to, że jeszcze byli apostołowie. Dopóki żyli apostołowie, to oni nie pozwoliliby na powstanie czegoś takiego. A druga i jeszcze ważniejsza przeszkoda, którą nawet Paweł wspomina w 2 Tesaloniczan, 2 rozdziale, to właśnie pogański Rzym, który strzegł swojej pozycji, dusił i prześladował, tłamsił każdą nową religię, która ewentualnie mogłaby mu zagrozić w pozycji na duchowym niebie. I tak właśnie postępował wobec chrześcijaństwa. Ale gdy ta przeszkoda została usunięta, to znaczy gdy Rzym pogański stał się Rzymem chrześcijańskim, wtedy mogło zacząć się rozwijać to, co Paweł zapowiedział, że się rozwinie. I to jeszcze przed powrotem naszego Pana na ziemię, gdyż jak wiemy, w drugim docele do Tesalonicjan, i tam teraz przejdziemy, odczytamy sobie ten fragment. Ja będę miał okazję do niego powracać kilka razy w czasie tej całej serii. Dzisiaj pewnie nawet ze dwa razy do niego jeszcze wrócimy, ale teraz przeczytam taki dłuższy fragment, czyli drugi Tesalonicjan, drugi, 1-4 i werset 7. Napisane przez Pawła, dlatego że niektórzy twierdzili, że nasz Pan już powrócił, więc Paweł musiał im zwrócić uwagę, co Pan ma poprzedzić powrót naszego Pana tutaj na ziemię. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. I 7 werset. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A tym kimś był właśnie pogański Rzym, który nie pozwalał rozwinąć skrzydeł chrześcijaństwu jako takiemu, w tym chrześcijaństwu takiemu, jakiemu ono się później rozwinęło. Jak do tego doszło, że ten Rzym chrześcijański zniknął z pola, przestał przeszkadzać i zaczął być nawet pomocny dla rozwoju takiej sfałszowanej, podrobionej formy chrześcijaństwa? Jak wiemy, Rzym był bardzo ogromnym imperium, cesarstwem, rządzącym na ogromnym terytorium. I żeby ułatwić zarządzanie tymże systemem, tymi ogromnymi terenami, wprowadzono tak zwany system tetrarchii. Ta tetrarchia polegała na tym, że było dwóch cesarzy, dwóch imperatorów i mieli oni swoich dwóch pomocników. Stąd tetrarchia, bo tetrarchia to rządy czterech, tak? Tetra to coś poczwórnego. I wkrótce oczywiście to doprowadzało do walk między nimi, bo jeżeli ktoś rządzi na jakimś terenie, a inny drugi rządzi na drugim terenie, to jest rzeczą oczywistą, że będą sobie chcieli te tereny podbierać, więc oni tam wzajemnie o siebie ze sobą walczyli. I doszło do tego, że w roku 313 władzę przejął Konstantyn w części zachodniej, przez Kościół katolicki nazywany Wielkim, no bo on właśnie otworzył drogę takiemu chrześcijaństwu, jakie zostało później stworzone, a prawosławni uznają tego Konstantyna nawet za świętego i 13 apostoła. Więc Konstantyn przejął władzę w części zachodniej, a Licyniusz przejął władzę w części wschodniej. No i to doprowadziło do wielkiej zmiany w sytuacji chrześcijaństwa. W jaki sposób? Otóż wprowadzono w tym czasie wolność wyznania wiary w Cesarstwie Rzymskim. Czyli zrównano, innymi słowy, chrześcijaństwo z każdą inną religią, jaka tam panowała. Czy to znaczy, że ci dwaj poganie, bo to byli poganie, Konstantyn i Licyniusz, czy ci dwaj poganie dostrzegli wartość w religii chrześcijańskiej? Wartość w Jezusie, Jego ofierze? Nic z tych rzeczy. Obydwaj władcy byli po prostu pragmatycznymi politykami, którzy doszli do wniosku, że skoro po 200 latach prześladowania chrześcijaństwa trudno jest zdusić, trudno jest tłamsić, ono i tak się rozwija pomimo takich prześladowań, to lepiej zawrzeć z nimi sojusz i wykorzystać to chrześcijaństwo dla dobra cesarstwa, dla dobra ich samych, zamiast prowadzić z nimi walkę skazaną na przegraną. jak potwierdziło, 200 lat dotychczasowych prześladowań. A tuż przed rokiem 313, przez 10 lat, Dioklecjan bardzo mocno prześladował chrześcijan, 10 lat super mocnych prześladowań, które i tak nic nie dały, chociaż były tak super mocne. Więc pragmatyczni poganie doszli do wniosku, że skoro nie możemy czegoś zniszczyć, wykorzystajmy to dla naszych własnych celów. Zobaczmy, jak to zostało sformułowane w tak zwanym edykcie mediolańskim w Mediolanie w roku 313. To obydwaj cesarze wtedy, prawda? Oni byli takimi współcesarzami, jeden w części zachodniej, drugi w części wschodniej imperium. Spotkali się w Mediolanie, pogadali sobie i stworzyli ten edykt mediolański, którego tutaj we fragmencie zacytuję. Gdy tak ja, cesarz Konstantyn Wielki, jak również ja, cesarz Licyniusz August, zeszliśmy się szczęśliwie w Mediolanie i omawiali wszystko, co należy do pożytku oraz bezpieczeństwa publicznego, postanowiliśmy między innymi zarządzić to, cośmy dla wielu ludzi uważali za konieczne między innymi zarządzeniami. Zdaniem naszym dla wielu ludzi korzystnymi wydać przede wszystkim i to, które do czci bóstwa się odnosi, a mianowicie chrześcijanom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten sposób bowiem bóstwo w swej niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich, którzy naszej poddani są władzy, zjednać będzie można i usposobić łaskawie. Ze zbawiennych więc i słusznych powodów postanowiliśmy powziąć uchwałę, że nikomu nie można zabraniać swobody decyzji, czy myśl swą skłoni do wyznania chrześcijańskiego, czy do innej religii, którą sam za najodpowiedniejszą dla siebie uzna. A to dlatego, by najwyższe bóstwo, któremu cześć według swobodnego przekonania oddajemy, mogło nam we wszystkich okolicznościach okazać zwykłą swą względność i przychylność. Czyli nie kryją tutaj, jednoznaczna motywacja, korzyści dla cesarstwa, zyskanie sobie przychylności wszelkich możliwych bóstw, jakie gdzie tylko mogą ewentualnie być. Prawdziwy, nieprawdziwy, to nas nie interesuje. Na wszelki wypadek niech każdy wierzy w to, co chce, być może będą z tego dla nas korzyści jako cesarstwa. Kilka lat później ten Licyniusz, ten współcesarz, przestał niestety respektować dekret z Mediolanu i w swojej wschodniej części cesarstwa rozpoczął prześladowania. Oczywiście między nimi też nigdy nie było dobrze, bo jeden nastawał na drugiego. Tak suma summarum, w roku 324 Konstantyn pokonał tego Licyniusza tam po kolejnych dwóch chyba bitwach i stał się jedynym władcą całości imperium. Nie tylko części wschodniej, nie części zachodniej, tak jak do tej pory, ale także wschodniej, gdyż pokonał Licyniusza, który tam w tej części wschodniej do tej pory królował. Jego panowanie, Konstantyna mam na myśli, to była polityka popierania Kościoła i wpływania na tenże Kościół, na jego struktury. Konstantyn i wszyscy jego następcy nie rezygnowali z boskiego mandatu władcy, z tego Pontifex Maximus, wciąż chcieli pozostawać na religijnym niebie, jednak zmieniła się ich koncepcja w związku z edyktem mediolańskim i zrównaniem chrześcijaństwa z każdą inną religią. Otóż cesarz stał się od tego momentu pomazańcem Boga. Jego władza dostała chrześcijański mandat. Co to wcześniej było mandatem pogańskim do bycia na tym religijnym niebie, teraz dostała mandat chrześcijański. Później zaowocuje to niestety teoriami o klerze, królach, arystokracji z Bożej łaski. Rok 325 wszystkim znamy, Nicea, cesarz, wciąż poganin, on się nie zmienił przez to, że zrównał chrześcijaństwo z resztą religii swego imperium. Cesarz, wciąż poganin, zwołuje sobór nicejski, zaprasza biskupów, przysłuchuje się obradom, włącza się do dyskusji, on poganin, znał się na rzeczy, wiedział jak to jest z naszym Panem Bogiem, czy oni są jednym i tym samym, czy nie tym samym, do dyskusji się włącza, wspiera kompromisowe propozycje, takie, które większość by mogła zaakceptować i żeby była jedność, zatwierdza postanowienia soborowe, bo dba o jedność Kościoła. Jest mu wszystko jedno, w co kto ma wierzyć. Ważne, żeby wierzyli wszyscy tak samo i był spokój. Wierzy bowiem, że jedność religii da jedność chylącemu się ku upadkowi cesarstwu. W Nicei sformułowano to wyznanie wiary, tak zwane, prawda, o Bogu, Ojcu i Synu Bożym, które ukształtowało doktrynę Trójcy na następne wieki, która do dzisiaj pozostaje wśród głównego nurtu chrześcijaństwa, tak zwana ortodoksja chrześcijańska. Tak, ścisła wierność temu, co w Nicei postanowiono, a w Nicei postanowiono błąd. Sobór uznał, że Syn Boży jest współistotny Bogu Ojcu, czyli to znaczy, że pochodzi z tej samej substancji, co Ojciec, z tej samej osoby, co Ojciec, że niby czymś tam się różnią, ale są tym samym, to Trójca jest rzeczą nie do zrozumienia, nie do wytłumaczenia. Można mówić i czytać na ten temat bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo długo i nic z tego nie rozumieć. Sam cesarz, tak jak wspominałem, w chwili zwołania Nicei i zatwierdzenia postanowień soborowych zmierzających do uchwalenia niebawem trójcy, sam cesarz do końca życia pozostał poganinem. Chrzest Konstantyn przyjmuje 12 lat później i to tylko dlatego, że się źle poczuł i śmierć mu groziła, więc uznał, że albo inni uznali, nie wiadomo, że może warto jednak się ochrzcić, żeby umrzeć jako chrześcijanin w końcu, bo skoro jest takim chrześcijańskim cesarzem, no to wypadało, żeby ten chrzest przyjął. I kilka dni przed śmiercią, gdy się już poczuł bardzo, bardzo źle, bo śmierć się zbliżała, przyjął chrzest i co dziwne, przyjął go z rąk ariańskiego biskupa Eusebiusza, chociaż ariańską doktrynę Ariusza potępił w Nicei jako błąd. Bo Ariusz twierdził, i ci, którzy wyznawali podobnie arianizm, że syn ma początek, że nie jest równy ojcu, a ojciec znowu jest bez początku i jest większy od syna. Taka prosta, logiczna nauka by się zdawała, relacja między ojcem a synem. Ariusz ją bronił. Stąd mamy Arian, prawda, później. No ale ten nurt chrześcijaństwa jest, zawsze był w mniejszości. Błąd, tak jak chwasty w ogrodzie, rośnie szybciej i jest bardziej drapieżny, agresywny, trudny do wytępienia. Natomiast roślinki cenne, piękne, wartościowe często giną z powodów chwastów. Mam tutaj ciekawy komentarz o Nicei, który zacytuję. Decyzje te oznaczały, to jest Nicei, decyzje te oznaczały wyjście poza Biblię i sformułowanie podstaw nauki chrześcijańskiej za pomocą słownictwa oraz twierdzeń zaczerpniętych z nauki greckiej, co stało się jedną z trwałych podstaw cywilizacji europejskiej. Tak pewien autor tak podsumował to, co ustalono w Nicei. I powtórzę raz jeszcze. Słownictwo i twierdzenia zaczerpnięte z nauki greckiej, co stało się jedną z trwałych podstaw cywilizacji europejskiej, wyjście poza Biblię. O wiele ta cywilizacja europejska o wiele bardziej by korzystała, gdyby jej podstawą, albo jej podstawy cywilizacji europejskiej było oparte na naukach Starego Testamentu, na żydowskich naukach ze Starego Testamentu, a nie na greckich poglądach, które zdominowały Kościół nominalny, wprowadziły duszę nieśmiertelną, wprowadziły piekło, czyściec i wszelkie różne inne rzeczy. Następnym ważnym wydarzeniem jest panowanie Teodozjusza Wielkiego. On był ostatnim cesarzem, który władał wschodnią i zachodnią częścią cesarstwa jednocześnie. Po tym jak Konstantyn po pokonaniu Licyniusza stał się władcą całości, to potem jeszcze to było kontynuowane i Teodozjusz Wielki zakończył, bo potem znowu nastąpił rozdział i podział na wschodnią i zachodnią część. Ale co ten Teodozjusz Wielki takiego zrobił, ważnego, że to jest kolejny ważny moment? Otóż ustanowił chrześcijaństwo już nie jedną z wielu religii, bo to zrobił Konstantyn wcześniej, w roku 313, edykt mediolański. Tenże Teodozjusz Wielki ustanawia chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie rzymskim. To był rok 380. Zauważmy, jak szybko. 313 zrównanie chrześcijaństwa z innymi religiami, 380 uczynienie chrześcijaństwa religią panującą, dominującą, czyli można powiedzieć państwową. Wydał on w tym roku odpowiedni edykt, ten się nazywał dla odmiany tesaloński, bo był wydany w Tesalonikach, rok 380 i oto fragment tego, co on tam napisał. Teodozjusz Wielki, rok 380, edykt tesaloński ustanawiający chrześcijaństwo religią panującą, państwową. Chcemy widzieć wszystkie ludy, cytuję, które podlegają miłościwej władzy naszej łaskawości, żyjące w wierze, jaką przekazał Rzymianom apostoł Piotr i którą głosi się tak jak niegdyś, także dzisiaj i którą wyznaje, jak każdy wie, papież Damazy i biskup Piotr z Aleksandrii. Nakazałem, żeby ten tylko, kto przestrzega tego prawa, mógł przybrać imię katolika, a wszyscy inni jako nierozumni i szaleni byli napiętnowani hańbą nauki heretyckiej. Winni oni spodziewać się przede wszystkim pomsty Bożej, a następnie naszej kary stosownie do decyzji, którą powzięliśmy z natchnienia niebieskiego. Zobaczmy, jakie to są już sformułowania. Po pierwsze, już pod koniec IV wieku, roku 380, cesarz nazywa biskupa Rzymu papieżem, papież Damazy i biskup Piotr z Aleksandrii. Ten z Aleksandrii biskup to jest biskup, prawda? Ale ten biskup z Rzymu, czyli biskup Damazy, to już papież Damazy. I zauważmy teraz co, pod koniec tego, kara boska przede wszystkim, no i jeszcze kara od nas, władzy świeckiej, stosownie do decyzji, którą powzięliśmy z natchnienia niebieskiego. Na podstawie tej ustawy herezja stała się przestępstwem państwowym, ściganym przez państwo, będące na usługach rosnącego papiestwa. biskupa Rzymu, już papieża, bo już nazywa on Damazego papieżem. To jest dopiero koniec IV wieku. Początkowo było to państwo, dopóki papieństwo skrzydeł nie rozwinęło, to te kary były jeszcze takie, można powiedzieć, bardziej humanitarne, bo były to ekskomunika, później dodano banicję, konfiskatę majątku, no a gdy się papieństwo rozkręciło i rozochociło, to już były tortury i kara śmierci, najczęściej przez spalenie. Szybkość zmian była zaskoczeniem dla wyznawców Chrystusa. Oto cytat. Konstantyn wyniósł na wyżyny prześladowane dotąd chrześcijaństwo, by zmienić charakter pogańskiego imperium. Proces ten okazał się jednak obustronny, bowiem nie tylko Rzym został zrewolucjonizowany, podkreślam to słowo, zrewolucjonizowany. Rewolucja to raz, że zmiana bardzo, bardzo duża, no bo jak gdyby o 180 stopni, a jednocześnie rewolucja wiąże się z szybkością. Rewolucja nie trwa kilkaset lat. Rewolucja musi być, jest gwałtowna zmiana w krótkim czasie. Bowiem nie tylko Rzym został zrewolucjonizowany przez nowo awansowaną religię, ale i ona sama pod wpływem jego dziedzictwa zmieniła się nie do poznania. Chrześcijaństwo zmieniło się nie do poznania pod wpływem rzymskiego dziedzictwa. Wystarczyło niecałe stulecie po czasach prześladowań, by radykalna religia męczenników przeobraziła się, przeoblekając imperialne szaty w konfesję autorytetu, hierarchii i tradycji. Koniec cytatu. Tak właśnie rodził się mały chłopiec, chłopczyk z naszego objawienia 12 rozdziału, czyli papiestwo. Papiestwo początkowo słabe i nie mogące stawić czoła pogańskiemu Rzymowi. Dlatego to, co Paweł, jak czytaliśmy w 2 Tesalonicjan 2:3, tak, nazywa człowiekiem, tak, człowiekiem, mężem niegodziwości, bezprawia, grzechu, zależnie jakie tłumaczenie weźmiemy, a więc w pełni już rozwiniętym, dojrzałym i dorosłym systemem, tutaj w objawieniu na potak, w 5 wersecie, nazywany jest chłopczykiem, dzieckiem. Po roku 313 szybko to się jednak zaczęło zmieniać. Szczególnie pożądanym kąskiem był oczywiście tytuł Pontifex Maximus, główny kapłan, najważniejszy kapłan. Od 5 wieku za sprawą papieża Leona I tytułem tym zaczęto określać biskupów Rzymu. Stał się on powszechny, pojawiał się na inskrypcjach, czyli napisach, na budynkach, monumentach, monetach w Watykanie. Papiestwo, które było początkowo tylko małym, małym chłopczykiem, niebawem miało zapanować nad narodami laską żelazną. Tak też stało się w średniowieczu. A głównie z powodu dominacji teorii papiestwa w średniowiecze zwykle się nazywać w literaturze anglosaskiej ciemnymi wiekami. Takie to były dobrodziejstwa z ich panowania. Ciemne wieki. I tak stopniowo papiestwo było wynoszone jako rzekome niewiasty z 1 Mojżeszowi 3:15. To, co mamy zapowiedziane przez Boga już na początku, zaraz po upadku naszych rodziców, w 1 Mojżeszowej 3:15, ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w piętę, to tymże potomstwem niewiasty, według nauk ówczesnych chrześcijan, szczególnie zwolenników biskupa rzymskiego, było właśnie to papiestwo. Papiestwo to było nasienie z niewiasty z 1 Mojżeszowej 3:15. Ono miało niebawem zniszczyć wszystko, łącznie z szatanem, z władzą świecką, zapanować niepodzielnie nad całą ludzkością w sferze religijnej i świeckiej. Takie były ich plany, takie były jego zamierzenia. Tak się spodziewało. Przypomnę, że Paweł napisał tak, w 2 Tesalonicjan 2:4, że stanie się ono ten system, ten człowiek grzechu, który miał się pojawić, zanim nasz Pan powróci. Miał się pojawić, tak, był nazwany przez niego przeciwnikiem, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej. To stwierdzenie, że zasiądzie w świątyni Bożej, jest bardzo ciekawe, bo świątynią Bożą nie jest byle kto. Świątynią Bożą nie jest dowolny kościół zbudowany ręką ludzką, to w ogóle nie chodzi o kościoły budowlane, nie o budynki. Świątynią Bożą nawet nie są zastępy chrześcijan, które są w takiej czy innej denominacji. Świątynia Boża to jest prawdziwy lud Boży. Więc zasiądzenie w świątyni Bożej oznacza ni mniej, ni więcej, że przedstawiciele tego systemu będą także obecni wśród nowych stworzeń w wieku Ewangelii. Gdyż wielu nowych stworzeń zostało doprowadzonych i było doprowadzanych do upadku. I stało się później sługami, usługami, sługami szatana. Szatan nie ma większej radości ani większej korzyści jak z nowego stworzenia, które uda mu się doprowadzić do upadku. Jak z każdego dziecka Bożego, które uda mu się doprowadzić do upadku. Tak? I miała się ona podawać za Boga. To, żeby ktoś nie myślał, prawda, że ten Bogiem, do którego papiestwo zostało porwane, bo objawienie 12 mówiło, że porwane do Boga i do Jego tronu. Termin Bóg w Biblii nie jest używany tylko i wyłącznie do najwyższego Boga Jehowy. Bóg w Biblii oznacza kogoś potężnego, władcę. I jest używany do innych niż samego Boga, tudzież innych istot i duchowych, i ziemskich. A to tylko może bym przeczytał to, co nasz Pan powiedział w Jana 10 rozdziale na potwierdzenie takiego bardzo, bardzo szerokiego użycia terminu Bóg. Tak? Nie mówimy o terminie Jehowa, JHWH, bo to jest tylko do najwyższego Boga odnoszone. Mówimy o terminie Bóg, Theos. Więc Jana 10 rozdział 34 i 35 nasz Pan mówi tak. Czy w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwą bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił, posłał na świat, wymówicie, bluźnisz dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym? On tutaj im przytacza, prawda, z psalmu, że Bóg powiedział i to do ludzi powiedział, bogami jesteście. Więc pokazuje, skoro Bóg ludzi nazwał bogami, to wy uważacie za bluźnierstwo moje stwierdzenie, że jestem Synem Bożym, skoro Bóg do różnych ludzi wcześniej mówił, że są bogami, czyli potężnymi jednostkami, potężnymi władcami. Wracamy do naszego systemu papiestwa. Bo ono było wynoszone i wynosiło się samo, używając napuszonych słów i przypisując sobie stanowisko Boga na ziemi, panującego na miejscu Chrystusa. Bardzo dobrą tego ilustracją jest zaraz w rozdziale 13, objawienia mam na myśli, objawienie 13, 5 do 9, bo objawienie 13 mówi o wizji dwóch zwierząt, to pierwsze zwierzę to papiestwo jako takie. I wersety od 5 do 9 mówią szerzej o tym, co to za system powstał. 13 od 5 do 9. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego, przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. Laską żelazną miało rządzić nad wszystkimi. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze życia baranka, zabitego od założenia świata. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Wystarczy nam tego cytatu. Podam kilka tytułów, jakie papiestwo sobie przypisywało na przestrzeni wieków, szczególnie w pierwszych wiekach. Pokazują to jego butne, wynoszące samego siebie określenia. Najświętsza ze wszystkich głów. Święty Ojciec Ojców, najwyższy arcykapłan nad wszystkimi prałatami, nadzorca religii chrześcijańskiej, główny pasterz, pasterz pasterzy, Chrystus przez namaszczenie, Abraham przez patriarchat, Melchizedek w obrządku, Mojżesz we władzy, Samuel w urzędzie sądowym, Piotr we władzy, klucznik Królestwa Niebieskiego, arcykapłan naznaczony z pełnią władzy, zastępca Chrystusa, głowa wszystkich świętych kościołów, władca domu pańskiego, skała, której pyszne bramy piekła nie przemogą, nieomylny papież. Taka próbka wystarczy. Papież Bonifacy VII, to jest koniec X wieku, rok 980, wydał dekret, w którym stwierdził. Oświadczamy, mówimy, określamy i ogłaszamy, iż że rzeczą niezbędną do zbawienia każdej istoty ludzkiej jest uległość wobec rzymskiego arcykapłana. Papież Grzegorz VII, ten od Canossy, z tego sporu z cesarzem Henrykiem IV, to już jest, jesteśmy w końcu XI wieku, na podstawie 1 Mojżeszowej 1,16 o stworzeniu przez Boga światła, słońca i księżyca, tak wywnioskował. Cytat. Bóg uczynił dwa wielkie światła na firmamencie niebieskim. Większe, które miało rządzić dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. To jest ustanowił dwa rodzaje godności. Władzę pontyfikalną, czyli kapłańską, i władzę królewską. Jednakże ta z nich, która zarządza dniem, czyli sprawami duchowymi, jest większa, zaś druga, sprawująca kontrolę nad rzeczami cielesnymi, jest mniejsza. Tak jak słońce różni się od księżyca, tak papieże różnią się od królów. Papież Pius V, to już mamy drugą połowę XVI wieku, wydał ekskomunikę pod tytułem Przeklęcie i ekskomunika Elżbiety, królowej Anglii oraz jej stronników z dodatkiem jeszcze innych kar. No i tam również się bardzo zachwalał, na jakiej to podstawie on ma prawo tak wszystkich przeklinać. Panujący na wysokościach, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, powierzył jedyny święty, katolicki, apostolski kościół jednej tylko osobie na ziemi. To jest Piotrowi, księciu apostołów i następcy Piotra, biskupowi Rzymu. aby miał nad kościołem pełną władzę. Jego jedynie uczynił książęciem nad wszystkimi ludami i wszystkimi królestwami, aby wykorzeniał, psuł, wytracał, obalał, budował, szczepił. Zobaczmy, jak o tym rozwoju tego papiestwa powie Daniel w 7 swoim rozdziale. Poszerzymy świadectwo z objawienia o to, które znajdujemy gdzie indziej. Daniel 7 rozdział. Będziemy mieli wersety 7-8, a potem 23-25. Tam jest opisane czwarte zwierzę, czwarta bestia z jego wizji, czyli Rzym pogańsko-chrześcijański w narodach, które panowały we Włoszech. Narody, które panowały we Włoszech, niekoniecznie w samym Rzymie, chociaż większość z nich rządziła także Rzymem, no bo trudno panować we Włoszech, żeby jednocześnie nie rządzić Rzymem, ale bywały takie rządy, że jakieś tereny Włoch miały pod swoją kontrolą, ale Rzymu nie. I te narody są tu pokazane w rogach, tak? Czyli tak, zaczniemy od 7 wersetu, a Daniel 7:7. Potem spojrzałem w widzeniu nocnym, pojawiło się czwarte zwierzę. Straszne, groźne, nadzwyczaj silne. Miało potężne żelazne zęby, pożerało, miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta i miało 10 rogów. Te 10 rogów, róg to jest oznaka siły. Siłą może być albo naród, albo król, który tym narodem rządzi. Dlatego rogi mają w Biblii znaczenia albo króla, czyli władzy w danym kraju, albo narodu, którym on rządzi. Tutaj w tym przypadku mamy 10 różnych narodów, tak, bo to ta bestia miała tylko 10 rogów, 10 różnych narodów, które rządziły na pierwotnym terenie Cesarstwa Rzymskiego, czyli na terenie Włoch. Niekoniecznie w samym Rzymie, ale Rzym także mógł być ujęty i w większości przypadków był ujęty. Dla nas najważniejsze z tych rogów 10 będą 3, które za chwilę, jak się dowiemy w wersecie 8, będą wyłamane, bo się pojawi 11 róg, kolejny. Więc dla nas te 3 najważniejsze to Cesarstwo Zachodnie, Herulowie i Ostrogoci. Byli także inne ludy, narody rządzące na Rzymie, był egzarchat Rawenny, to tam Bizancjum miało wpływy, jak ten część ta wschodnia powstała, czyli właściwie Grecy, bo to głównie Bizancjum, to grecka ludność, kultura. Longobardowie, Frankowie, a rządy Austro-Niemiec we Włoszech też panowały przez jakiś czas. Normanowie, Hiszpanie i potem była królestwo Włoch, Włosi, którzy do dzisiaj już w formie republiki sprawują tam władzę jako ten, można powiedzieć, ostatni róg z tych 10. Ale co jest najciekawsze w tym wszystkim? Najciekawsze jest to, że ta czwarta bestia z Daniela, reprezentowana przez naród włoski na terenie Cesarstwa Rzymskiego, że te Włochy są kontynuacją tego Cesarstwa Rzymskiego. Włochy jako, można powiedzieć tak, Rzym był Rzym i Imperium, a kontynuacją są Włochy, odpowiadające Rzymowi jako stolica, a cała reszta Europy jest resztą państw tego Imperium Rzymskiego. Nasz rudy smok z objawienia 12 rozdziału pokazuje oddzielnie formy władzy, które w Rzymie panowały. Pamiętamy, było tam 7 głów, 7 form rządów, a oddzielnie narody stanowiące o jego sile, tak? 10 rogów, czyli 10 narodów europejskich według podziału językowego. Im więcej rogów dane zwierzę ma, tym jest bardziej niebezpieczne i groźne dla otoczenia. Potwierdzeniem takiego znaczenia 10 rogów, że są to narody, jest obraz posągu Nebukadnesera. Tak? Biblia Gdańska mówi o Nabuchodonozorze, Biblia Warszawska po nowemu nazywa go Nebukadnesarem. I w Daniela w 2 rozdziale, w tej części od nóg do dołu, bo nie interesuje nas tam od głowy złote i tak dalej, od nóg do dołu, mamy ciekawy opis. I znowu zacytuję ten fragment, za chwilę potem wrócę do tego oczywiście wersetu 7 i 8, ale na chwilę przenosimy się do Daniela, żeby 2 rozdziału, żeby zobaczyć wyjaśnienie przez niego z posągu ze snu króla Nebukadnesera. Od nóg w dół nas interesuje. Daniel 2:40-45. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgoce. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche, słabe. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie trzymał się drugiego, tak jak żelazo nie może trzymać się albo zmieszać się z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, ale samo ostoi się na wieki. Wierzymy, że żyjemy w tym czasie, kiedy to królestwo jest przygotowywane w postaci burzenia, o czym mówi 35 werset, tego, co jeszcze widzimy z tego świata. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo, miedź, glinę, srebrno, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Czyli jak widzimy z tego opisu, te nogi były, nogi golenie, czyli ta wyższa część nóg była z żelaza. Mamy pokazać ta czwarta bestia. Jest to Rzym świecki, jeszcze nie zmieszany z władzą kościelną, jeszcze całkowicie pogański, mocny i silny. Ale stopy i palce były już żelaza i gliny. Rzym chrześcijański zmieszany z władzą kościelną w Unii Kościoła i Państwa. Jeden drugiego się nie trzyma. To nie są materiały, które ze sobą mogą dobrze współpracować. I jak mówi werset 44 i 5, za dni tych królów pokazanych w palcach, przypomnę, palce były częściowo z żelaza, częściowo z gliny, miało nastąpić uderzenie kamienia bez udziału rąk, z góry i rozbicie całego posągu i zaprowadzenie na jego miejsce wiecznego królestwa prawdy i sprawiedliwości, któremu miało nie być końca. Pytanie. Ile palców u nóg miał posąg ten? Jest powiedziane ile. No ale czyż nie wiemy, ile ludzie mają w nogach palców? Pomimo braku wyszczególnionej liczby, jest powiedziane, że palce były częściowo z żelaza, częściowo z gliny, nie trzymające się do siebie, ale każdy wie, że było ich 10. Z tylu właśnie części miały się składać ówczesne państwa Europy według jakiegoś podziału. Ten podział według języka jest bardzo dobry, prawda? Bo narodów jest więcej niż 10, ale według języków można je podzielić na te 10 grup. I te wczesne, te obecne państwa Europy, z które widzimy wokół siebie, są to spadkobiercy i kontynuatorzy Cesarstwa Rzymskiego. Bóg w żadnej wizji czy Starego Testamentu, czy Nowego Testamentu nie pokazał przed Królestwem Jezusa tutaj na ziemi jakiejkolwiek nowej siły, która miałaby się pojawić. Więc z jego punktu widzenia, boskiego punktu widzenia, obecna Europa to kontynuacja Cesarstwa Rzymskiego. Początkowo w wersji pogańskiej, potem w wersji chrześcijańskiej, ale to tylko się zmieniła wersja. Jest to taka sama bestia i tak samo nieludzka i tak samo bezprawna jak tamta. Może nawet gorsza, bo bardziej świadoma tego, co robią. Te palce, tak, te palce u nóg składały się z dwóch niepasujących do siebie materiałów, żelaza i gliny. Tak jak chrześcijańska Europa, która do dzisiaj chełpi się i chlubi swoimi chrześcijańskimi korzeniami, połączyła w sobie dwie niepasujące do siebie władze, władzę świecką i religijną, jednocześnie. W przypadku materiałów, które do siebie nie przystają, tak jak żelazo i glina, łączna siła takiego połączenia zależy od stosunku żelaza do gliny, ale zawsze będzie słabsza niż w przypadku samego żelaza. Lepiej, żeby to nie było w ogóle domieszki gliny w tym żelazie, wtedy będzie mocne. Tyle, ile żelazo wytrzyma, tyle ba. Ale jeżeli żelaza umniejszymy, bo dodamy trochę gliny, no to całość będzie słabsza. O tyle, ile jest mniej żelaza, a więcej gliny. Czyli ogólnie można powiedzieć, że im więcej żelaza, czyli im władza świecka w danym państwie europejskim w połączeniu tego sojuszu tronu i ołtarza, im władza świecka jest silniejsza, tym dany kraj silniejszy, więcej żelaza. Im więcej jest gliny, czyli im większe są wpływy kościoła, tym dany kraj jest słabszy i to pod każdym względem. Gdyż wpływanie kościoła na państwo świeckie jest niedozwolone w Biblii i szkodliwe dla obydwu stron. Dowodem tego są kraje europejskie, które są ekonomicznie i intelektualnie silniejsze albo słabsze, zależnie od tego, w jakim stopniu władza kościelna, religijna wpływa na władzę świecką. Jest to głównie Kościół katolicki, on najwięcej zawsze lubił się łączyć z państwami, najwięcej miał do powiedzenia i największe szkody zawsze narobił w poszczególnych krajach, gdzie miał dużo do powiedzenia, ale nie tylko, bo w Europie było aż 5 kościołów oficjalnie połączonych z państwem. No i jak na fałszywe kościoły przystało, nie mówiły językiem prawdy, nie mówiły językiem hebrajskim, tylko językiem kananejskim. Zobaczmy do Izajasza 19 rozdziału, a werset 18. Izajasz 19, 18 pokazuje te wszystkie kościoły, wymienia ich liczbę, pokazuje te kościoły, które połączyły się z państwem oficjalnie, tak, bezpardonowo, nie tak, że gdzieś tam ukryty sojusz, wpływanie, presja, oficjalna unia. Izajasz 19, 18. W owym dniu, chodzi o okres wieku Ewangelii, będzie w ziemi egipskiej 5 miast, które będą mówić językiem kananejskim i przysięgać na Pana zastępów. Jedno zwą Ir-Hares. Ir-Hares to w tłumaczeniu na polski miasto zniszczenia. Pięć miast miało być mówiących językiem kananejskim, językiem błędu. Pięć kościołów połączonych z państwem w oficjalnej unii. Grecki, rzymskokatolicki, anglikański, luterański, kalwiński. Mówią językiem kananejskim, nie mówią językiem prawdy, bo mówią same. Poza tym, że Bóg istnieje, mylą się z prawdą na każdym innym punkcie. Jeszcze tylko nie odrzuciły faktu, że Bóg istnieje, przy czym wyższe części duchowieństwa są i tak niewierzące, więc oni nawet to odrzucili. Możemy jeszcze do Izajasza zajrzeć do innego rozdziału, że odnośnie tego języka, bo ten język jest ciekawy. Język kananejski. Dlaczego mają mówić językiem kananejskim, prawda? No właśnie, język błędu, bo hebrajski to jest język prawdy. Mówiłem, że jeszcze zajrzymy do Izajasza 33, 19. Izajasz 33, 19. Bo tam mamy bardzo ładną wizję na przyszłość, w której Bóg zapowiada, że to się skończy, ten język kananejski, ten język błędu. I mamy tu piękną, dlatego cytuję, bo jest piękna nadzieja. Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. To jest zapowiedź końca teologicznych wywodów, zwolenników chociażby Trójcy albo Nieśmiertelnej Duszy, jak to próbują wytłumaczyć człowiekowi, że umarł, ale nie umarł. I oni potrafią to wytłumaczyć. Umarł, ale nie umarł. Tak jak w filmach pokazują, tak? Zabili go i uciekł. To uważane jest jako dowcipny żart, tak? Zabili go i uciekł. A to już wiadomo, jaki to film, zabili go i uciekł. Ale na poważnie jest zgłoszone. Umarł, ale nie umarł. Mało tego. Bo jak umarł, to jest bardziej żywy niż wcześniej. Bo jak żył jako człowiek, no to był ograniczony tutaj do tego ciała i musiał jeść, pić i spać i chodzić. A teraz ho, 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 jak mu jest teraz dobrze. Jest po prostu istotą duchową. A jak był dobrym jeszcze człowiekiem, to jest samym Bogiem teraz. Śmierć to błogosławieństwo. Więc po co Jezus i o wykupywanie ludzi z tej śmierci, skoro to tak fajnie. Więc i tutaj mamy zapowiedzi już ten lud zuchwały, teologowie chrześcijaństwa, którzy potrafią wyjaśnić, że umarł, ale nie umarł. Już ich więcej nie będzie. I zobaczmy na określenia. Ich mowa jest niejasna, bełkocząca, niezrozumiała. Mówię, że było pięć takich kościołów, ponieważ w wyniku postępującego oświecenia dzisiejsze społeczeństwa odrzucają Unię Państwowo-Kościelne. Na przykład takie przykłady nie będą Włochy. Siedziba Antychrysta, ochrona Antychrysta. Traktaty laterańskie, które faszyści podpisali z Watykanem w roku 1929, uznawały religię katolicką za panującą w kraju. To dokładnie co Teodozjusz Wielki wcześniej zrobił, państwowa panująca w kraju. Ale rok 1984 przyszedł i z konstytucji włoskiej usunięto zapis o religii katolickiej jako panującej we Włoszech. Mało tego, wprowadzano podatek kościelny od obywateli, którzy się przyznają do tej religii, zamiast finansowania państwa watykańskiego przez Włochy. Tak się same Włochy zachowały. Dzisiaj wpływy kościoła na państwa odbywają się zakulisowo, w postaci presji i nacisków na rządzących, co jest mniej lub bardziej skuteczne, zależnie od tego, jaka partia w danym kraju rządzi i jaki wpływ na tą partię ma kościół. Skoro jesteśmy już u Daniela, to jeszcze chciałbym... wracamy do tego Daniela. Tak, nie jesteśmy, tylko wracamy, bo byliśmy i troszeczkę żeśmy sobie od niego odeszli. Więc wracamy do 7 rozdziału Daniela. I tutaj jeszcze chciałbym po drodze niewspominany werset 11 przeczytać, bo tu bardzo ładnie pokazuje koniec tego czwartego zwierzęcia. Potem, 11 werset czytam, Daniel 7:11. Potem na dźwięk zuchwałych słów, który wypowiedział róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone, wrzucone do ognia na spalenie. To jest przed nami dopiero, ale wszystko wskazuje na to, że skoro mamy najpierw zostało zabite, ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie, to wiadomo, że zabicie następuje w umyśle, w głowie. Czyli zabicie od głowy, a następnie zniszczenie, wrzucenie reszty tego ciała, czyli reszty tych spadkobiercy Imperium Rzymskiego, Cesarstwa Rzymskiego, czyli krajów Europy, nastąpi później. To sugeruje, że główne uderzenie pójdzie we Włochy, za wielowekowe popieranie i ochronę Antychrysta, głowę, bo Włochy to odpowiadają Rzymowi, a państwa europejskie odpowiadają Imperium Rzymskiemu dawnemu, dla którego Rzym był stolicą. Że główne uderzenie pójdzie na Włochy za to wielowekowe popieranie i chronienie Antychrysta i ułatwianie tym samym prześladowania dzieci bożych, tych prawdziwych, a później dopiero reszta Europy dostanie. Werset 8, Daniel 7:8. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg. i 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. W roku 539 wyrósł jeszcze jeden róg, papiestwo. Świecka władza papieża datuje się od tego roku. Początkowo tego rogu nie było, był nieobecny, był niewidoczny. I on wyrwał 3 inne rogi, dlatego mówiłem, że z tych wszystkich 10 rogów, o których mówiliśmy, że były na tej bestii, to te 3 są najważniejsze, prawda? Bo te inne tylko były, ale nie mają dla nas większego znaczenia. To, że sobie były, to tylko można bardziej ustalić historycznie, jakie to były rogi. Ale te 3, Cesarstwo Zachodnie, Herulowie i Ostrogoci, ci zostali wyrwani, usunięci na konto zapanowania władzy świeckiej papieży, i tą datujemy od roku 539. I ten róg papieski stał się 11 rogiem. I jest powiedziane, że miał oczy ludzkie, a oczy są symbolem wiedzy, i usta, które mówiły wielkie rzeczy, robiące wrażenie. Biblia Warszawska nazywa te rzeczy zuchwałymi słowami, Biblia Lubelska butnymi słowami, Biblia Romaniuka rzeczy bardzo ważne, większość mówi wielkie rzeczy. Wielkie w sensie robiące wrażenie, nie wielkie w sensie wspaniałe. Bo nie były to wspaniałe, to były bluźnierstwa i różnego rodzaju tytuły przywłaszczane sobie. Właśnie ten róg uczynił 4. bestię inną od pozostałych. Pamiętamy, może nie pamiętamy, bo ja na to uwagi nie zwracałem, jak czytałem werset 7, ale w wersecie 7 czytaliśmy, że to zwierzę było inne niż poprzednie zwierzęta. Właśnie ten róg papieski uczynił to zwierzę innym niż poprzednie. Dlaczego? Bo wszystkie poprzednie imperia bazowały na sile fizycznej, wojsku. Natomiast siłą rogu papiestwa, gdy ona się pojawiła jako władza, tak, jako władza na tym, po roku 539 na tej bestii, siłą rogu papiestwa była wiedza, spryt, chytrość, przebiegłość, podstęp, to wszystko w oczach możemy widzieć, plus wypowiadanie wielkich i zuchwałych, butnych słów, które przed chwilą cytowałem zarówno w tytułach, jakie papieże sobie przypisywali, a także w twierdzeniach, jacy oni to są wielcy i jak trzeba koniecznie podległym być ich urzędowi, żeby być zbawionym. Czyli to są te usta. Z tym, że rogu na pierwszy rzut oczu, a na pierwsze miejsce wysuwały się oczy i usta. I werset 23-25, gdzie mamy wyjaśnienie dla Daniela tego 4. zwierzęcia i jego 10 rogów, szczególnie tego 11. rogu, który wyrósł i wyrwał 3 inne. Czyli przenosimy się do wersetu 23-25, wciąż Daniel 7. 4. zwierzę oznacza 4. królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze, zmiażdży ją. 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nim powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił, no właśnie, zuchwałe słowa, wielkie słowa, butne słowa, jak tam kto chce, wielkie słowa. Będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmieniać czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i 0,5 czasu. Zauważmy, że ten róg miał zmieniać czasy i zakon. Przykładem ich zmiany czasów to w ogóle przeniesienie Królestwa naszego Pana do obecnych warunków. Przed jego powrotem. Nasz Pan obiecał, że wróci, zabierze ich do siebie i będą wtedy razem z Nim panować, rządzić, ale gdzie tam? Po co czekać na powrót Pana, żeby rządzić? Przecież rządzić jest tak miło i mieć na usługach innych, a jak ktoś nie będzie chciał służyć, to zawsze może zginąć, nie musi żyć. Taką politykę przyjęli i rządzili, nie czekając na powrót Pana. Zmienili czasy. No i zmiana zakonu, więc zmiana wielu, wielu nauk biblijnych. Tak jak mówiłem, wszystko z wyjątkiem istnienia Boga, przy czym wyższe duchowieństwo zmieniło nawet to, gdyż jest ateistyczne najczęściej. Co jeszcze tutaj zauważmy? Że ten róg miał męczyć, czyli prześladować świętych Najwyższego. Dokładnie to, o czym objawienie za chwilę w 12 rozdziale będzie mówiło, jak ta niewiasta musi uciekać. Będzie męczyć, prześladować świętych Najwyższego i jest ciekawy okres, przez jaki to miało się dziać. Tak? Czas, 2 czasy i 0,5 czasu, czyli 3,5 czasu. Te 3,5 czasu to nic innego jak 3,5 roku, kiedy indziej, albo 42 miesiące, gdzie indziej, albo 1260 dni, które za chwilę pojawią się już w naszym objawieniu nawet, bo w 6 wersecie będzie zaraz mowa o 2260 dniach ucieczki niewiasty na pustynię, żeby przetrwać, żeby przeżyć, żeby nie została całkowicie zniszczona przez tego chłopczyka, który się urodził. A w tym przypadku przez ten róg z Daniela, mówiąc terminologią Daniela, przez ten róg mały początkowo, który wyrósł, 3 inne usunął, był zuchwały i miał męczyć świętych Najwyższego, odmieniać czasy, odmieniać zakon i będą wydani w jego moc, pod jego prześladowczą moc przez ten czas, czasy i pół czasu. Kto szybko liczy, albo kto już wie, to każdy sobie może policzyć, że 3,5 roku składa się z 42 miesięcy, a 42 miesiące składają się z 1260 dni. Niby trzy różne określenia, prawda? Czas, czasy i pół czasu, 3,5 roku, 42 miesiące, właśnie 4, 1260 dni, a wszystkie składają się na ten sam okres, o tej samej długości. Tyle jeśli chodzi o wsparcie z Daniela. Dziękujemy mu za wsparcie naszego tematu i wracamy, zbliżając się powoli do końca naszego. Dzisiaj tylko mówimy werset 5, bo dużo poszerzenia kontekstu historycznego i dużo poszerzenia innych fragmentów Biblii, szczególnie od Daniela. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, zanim zakończymy, że werset 5, tak, który właśnie przeczytaliśmy, że porodziła syna chłopczyka, który będzie rządził wszystkimi narodami, laską żelazną, porwany do Boga i do jego tronu, wprowadził nas już w kolejny okres historii Kościoła, pergamski, który trwa od 318 do 799, do czasów Karola Wielkiego. Pergam, przetłumaczony na język polski, oznacza ziemskie wywyższenie. Rozumiemy, dlaczego Bóg nazwał ten okres, Jezus właściwie nazwał ten okres pergamskim, ziemskim wywyższeniem. To jest czas dorastania chłopczyka do pełnego mężczyzny, człowieka. Człowiek grzechu z chłopczyka w tym czasie wyrósł na pełnego człowieka grzechu, systemu nieprawości i prześladowań. I w objawieniu, w tym, tak, w drugim rozdziale mamy tego ślad, w tym okresie Pergamu. Przeczytajmy sobie, co Jezus powiedział do tego okresu Kościoła, kiedy papiestwo miało urosnąć z chłopczyka do pełnego człowieka grzechu i rozpocząć swoją złowrogą działalność, niszczącą, diabelską działalność. Objawienie 2, od 12 do 16. List do zboru w Pergamie. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest stron szatana. A jednak trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Zauważmy, jak tu się już pojawia, tam mieszka szatan. I ty tam mieszkasz. Mówi do swoich prawdziwych, że muszą niestety mieszkać z szatanem. Już papiestwo jest na tyle ugruntowane i mocne, że te wierne dzieci Boże, które też tam wtedy były w kościele chrześcijańskim, mieszkają razem z szatanem. Tym szatanem jest nic innego jak urząd papieża. Nie zaparłeś się wiary, nawet dnia, kiedy Antypas, tak? Antypas znaczy, jak wiemy, tak, przeciwko papieżowi. To nie jeden człowiek o imieniu Antypas, ale ogólnie cała grupa, która sprzeciwiała się. Chrześcijanie sprzeciwiający się rosnącej pozycji biskupa Rzymu, papieża, który dyktować zaczął warunki i odchodzić oczywiście od nauk Biblii. Tak, świadek mój wierny został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Znowu szatan ma tam swoje mieszkanie. Papiestwo już ma tam swoje mieszkanie. Już sobie tam usiadło. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Nikolaici byli już wcześniej, to ci, którzy chcieli panować nad ludem, nad innymi. Ale ci od Balaama pojawiają się jako nowi, za chwilę do nich powrócę. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie i wkrótce będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Tak Jezus sam scharakteryzował ten okres, zwracając się do prawdziwych swoich dzieci i opisując sytuację, która jest. I mówią, jakoś nic z tym nie robicie, prawda? Masz u siebie takich Nikolaitów i jeszcze są tam tacy, i mam ci złe troszeczkę przeciwko tobie, że są tam tacy, że pozwalasz im być, no ale jak oni mogli temu przeciwdziałać? Trzeba było uciekać. Ale gdy byli wszyscy jeszcze razem, no Jezus oczekiwał się, że będą protestować. No i protestowali, ale przegrali. Do tego Balaama wrócimy na chwilę, bo mówiłem, to jest ciekawe, że zostało to wprowadzone. Nie będę przypominał całej historii Balaama, bo to sporo czytania ze Starego Testamentu, ale wiemy, co to był. To był taki niby kapłan Boga, niby kapłan, nie kapłan. Kapłan, który bał się Boga i nie bał się Boga, mówił prawdę i kłamał. Wszystko zależniało się od tego, jakie korzyści się spodziewał osiągnąć. Tak mówił, jak mu pasowało. I także ten Balaam to nic innego jak nominalni kapłani tego odstępczego kościoła. A ten Balaam poradził Balakowi tam w historii Starego Testamentu, czyli ten Balak z historii Starego Testamentu to król, cesarz, czyli ci nominalni kapłani, którzy już przestali być właściwie kapłanami Boga i byli tylko częściowo jeszcze jego kapłanami, a częściowo już służyli komu innemu, doradzili królowi Balakowi, jak można doprowadzić do upadku Izraelitów, czyli prawdziwych naśladowców Chrystusa. Jak zniszczyć prawdziwych chrześcijan? Wiecie, jak to trzeba zrobić? No trzeba im, tak jak tu mamy napisane, nauczył Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Dwie rzeczy tylko poradzili. Co poradzili? Rzeczy bałwanom ofiarowane to nic innego jak błędy. Nominalne chrześcijaństwo radzi królowi cesarzowi w prowadzeniu różnego rodzaju błędnych nauk. Pierwszy w nich to była Trójca, w Nicei się zaczęło. Właśnie pogański cesarz ją zaakceptował, podpisał i narzucił wszystkim chrześcijanom. Chcecie czy nie chcecie, musicie wyznawać. A jak nie, no to będzie z wami krucho, jak to za chwilę później w roku 380 w państwowej religii chrześcijańskiej powiedział Teodozjusz. I co druga rzecz? I jeszcze nierząd uprawiajcie. Jak będziecie te dwie rzeczy robili, to załatwisz w ten sposób lud Boży. A uprawianie nierządu to nic innego jak połączenie się Kościoła i państwa w Unii. Niedozwolonej Unii, która jest nierządem, cudzołóstwem, bo Kościół zostawiony przez Jezusa tutaj na ziemi miał na niego czekać, aż on wróci. Tak się umówili. Taką zawarli umowę. Tak on z nią się umówili. I on poszedł do nieba, obiecując, że wróci, a ona nie czekała. Nie czekała. Tylko sobie znalazła kolejnego męża w postaci władzy świeckiej i zaczęła ją wykorzystywać jeszcze dla swoich niecnych celów. Taki był cel szatana w wyniesieniu chrześcijaństwa już od Konstantyna. Skutecznie zrealizowany wobec większości chrześcijan, którzy do dzisiaj są upici i pod wpływem. Napisałem tutaj sobie pod wpływem w cudzysłowie, ale to tak, prawda? Pod wpływem rzeczy bałwanom ofiarowanych, błędów. Są tak pod wpływem błędów, że mówią rzeczy niestworzone. Niestworzone. Co to rzeczy bałwanom ofiarowane błędy, a nie gdzieniegdzie nadal pozostają nawet w praktycznej unii Kościoła z państwem. Teoretycznie zostały już to obalone, zerwane, odrzucone. Nie wiem, czy jakikolwiek jest kraj, który oficjalnie na papierze konstytucji taką unię uznaje, ale praktycznie ona w wielu krajach, na przykład w naszym, ma się bardzo dobrze. I na koniec tego wątku cytat świadczący, tak, mądry cytat, nawet sobie zapisałem skąd w tym przypadku, jest to książka Chrześcijaństwo autorstwa Kowalskiego, strona 66. Cytat, w którym autor ten stwierdza, że tak naprawdę prawdziwe chrześcijaństwo już od Konstantyna się skończyło. Czy cytat. Głównym zwycięzcą na soborze w Nicei był sam cesarz Konstantyn. Uznano jego władzę. Nikt nie odważył się sprzeciwić jego ingerencji. Nikt nie dyskutował nad jego sugestiami. Uznanie religii Chrystusa Boga za religię państwową nastąpiło formalnie za cesarza Teodozjusza w 380 roku. W rzeczywistości jednak doktryna nicejska, uznając, i to właśnie jestem pełen podziwu dla człowieka świeckiego, historyka, który pisze tak, właśnie zauważmy. W rzeczywistości jednak doktryna nicejska, uznając Chrystusa za równego Ojcu, wyolbrzymiła Jego boskość, a pomniejszyła Jego znaczenie jako Zbawcy i Mesjasza. No, nic dodać, nic ująć. Tak właśnie o to chodziło szatanowi. Dogmat nicejski burzył nadzieję wielu chrześcijan, którzy naiwnie wierzyli w obietnicę Apokalipsy i czekali na powrót Mesjasza, mającego im przynieść erę sprawiedliwości. Teraz kazano im wierzyć, że cesarstwo konstantyńskie jest wstępną realizacją Królestwa Bożego. Odtąd pisarze kościelni coraz częściej będą głosić, że dzięki odnowionej w Chrystusie władzy cesarskiej rozpoczęła się nowa era i nadszedł właśnie zapowiadany koniec świata. Wszystko to natomiast, czego nie dało się odnieść do teraźniejszości, tamtej ówczesnej, w IV wieku, odsuwano w daleką przyszłość, paruzję, zmartwychwstanie, sąd, przemianę. Nie brakowało oczywiście w dalszym ciągu obszernych spekulacji na temat tamtego świata, stępiona została jednak namiętna tęsknota za nim. Koniec cytatu. Tak stępiona, że dzisiaj nikt nie czeka na powrót chrześcijan, prawie nikt nie czeka na powrót chrześcijan, na powrót powrót. Nikt z chrześcijan nie czeka na powrót Jezusa II, nikt nie czeka na zmartwychwstanie z grobu, na restytucję, przywrócenie do doskonałości, tak jak to było nadzieją pierwotnych chrześcijan. Tak chrześcijaństwo utworzone począwszy od czasów Konstantyna zniszczyło na prawdziwe nauki biblijne. Udało nam się dzisiaj tylko jeden werset przemówić, omówić, a to z tego właśnie szerokiego kontekstu. Myślę, że było to przynajmniej moim zdaniem potrzebne, żeby wzmocnić treść wersetu 5. Część trzecia, kiedyś w przyszłości wygłoszona, zacznie się od wersetu 6, A z tej części i z poprzedniej, do której odsłuchania, tych, którzy nie słyszeli, zachęcam. Życzę wszystkim błogosławieństwa. Dziękuję za uwagę.